Przechodzimy do ostatniego poselstwa tego szkolenia i jest to w pewnym sensie słowo końcowe, ale można też je uznać jako słowo rozpoczynające szkolenie letnie. Co sądzicie o tym? Dzisiaj rozpoczynamy szkolenie letnie, więc lepiej przyjedźcie na nie, abyście nie stracili nawet odrobiny. Powodem, dla którego to mówię, jest to, że Księga Wyjścia, i pamiętajcie o tym, jest obrazem Bożego zbawienia. Począwszy od jego zapoczątkowania, aż do jego zwieńczenia. Mówi o Bożym zbawieniu, o całym Bożym zaopatrzeniu i o jego objawieniu. I zakończy się Bożą budowlą, którą symbolizuje zbudowany przybytek. Patrząc z innego punktu widzenia, Księga Wyjścia składa się z dwóch części. Część pierwsza to rozdziały od 1 do 18, a druga to oczywiście rozdziały od 19 do 40. Rozdziały od 1 do 18, jak już wspomniałem, mówią o Bożym zbawieniu, Jego zaopatrzeniu, o zwycięstwie nad ciałem i jak dzisiaj zobaczyliśmy, o Bożym Królestwie. Druga część rozpoczyna się od rozdziału 19 i znajduje się w nim główny werset, który będziemy się dzisiaj posługiwać. Część ta dotyczy budowania Bożego mieszkania na ziemi, aby Bóg mógł osiągnąć swój zamysł. Można powiedzieć, że część pierwsza mówi o naszej potrzebie, a część druga o Bożej potrzebie. Musimy pamiętać o tym, że Bóg zaspokaja naszą potrzebę po to, aby mógł zaspokoić swoją potrzebę. Wątek główny rozpoczyna się w rozdziale 19 Księgi Wyjścia. Lud Boży został przyprowadzony do Bożej obecności i mądrości Bożej. Można to ujrzeć w konspekcie do Księgi Wyjścia w przykładzie odzyskanym. Do tego momentu lud Boży radował się wieloma wspaniałymi rzeczami. W wersecie 19:4 Jahwe w bardzo czuły i kochający sposób powiedział: widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jakie straszne rzeczy, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. Czy nie jest to czułe? Czy nie jest to słodkie? Bóg jest właśnie tak kochający i czuły wobec swojego wybranego ludu. Choć Bóg to uczynił i wyrwał ich spod tyranii w Egipcie, jego zamiarem jednak było przyprowadzić ich gdzie? Przyprowadzić ich do siebie. Do siebie. Można powiedzieć, że sam Bóg był ich miejscem docelowym. Ten wybrany, szczególny i najbardziej wyjątkowy lud na ziemi, nie jak inne ludy, ten lud ma być przyprowadzony do Boga wyłącznie dla Jego radości i Jego zaspokojenia. Nie należą oni do nikogo innego. Są naznaczeni, są wybrani dla samego Boga. Są Bożym ludem. Do tego momentu byli oni w pewnego rodzaju procesie i podróży. Teraz, zaczynając od wersetu 19 w rozdziale 19, zostali oni w końcu przyprowadzeni do samego Boga. Używając nowotestamentowego wyrażenia, możemy powiedzieć, że w końcu zostali oni jako lud wniesieni w społeczność z Bogiem. Zostali wniesieni w Boga. I Bóg może również mieszkać pośród nich, a nawet w nich. Czy widzicie tutaj te wzajemne zjednoczenie? Bóg ostatecznie właśnie tego chce. Tego, aby człowiek był w nim, a on w człowieku. I ten człowiek ostatecznie stanie się zbiorowym człowiekiem. Izrael został wyprowadzony z Egiptu, tak jak nakazał Bóg na początku. Ale w jakim celu? Aby służyć Bogu na Jego górze. Bóg ma górę, górę Bożą. To silne przemawianie do Faraona. Wypuść mój lud. Teraz nawiązuję do poselstwa pierwszego. Wypuść mój lud. Ale dokąd? Aby mogli obchodzić ucztę dla Jahwe na pustyni. Czym jest uczta? Ucztą jest, kiedy człowiek składa Bogu ofiary, a z kolei Bóg dzieli się tym, co mu ofiarowano z człowiekiem, aby Bóg i człowiek mogli razem radować się tymi ofiarami. Oczywiście wiemy, że wypełnieniem tych ofiar jest Chrystus. Chrystus jest wzajemną radością Boga i człowieka. Stąd też Chrystus jest tą prawdziwą ucztą, dla której zostaliśmy powołani, a nawet wyrwani z Egiptu, aby wkroczyć na pustynię. Mieli oni odbyć trzydniową podróż, aby złożyć ofiary dla Jahwe. O tym wszystkim mówiły rozdziały od 1 do 18. My naprawdę jeszcze nie ujrzeliśmy służby ofiar, a nawet uczty. Teraz dopiero zaczynamy. Pozwólcie więc, że powtórzę, bracia i siostry, przyjedźcie na szkolenie letnie. Zagłębimy się we wszystkie te wspaniałe kwestie. Dzisiaj będziemy mówić o Królestwie Kapłanów, o którym mówią pierwsze wersety rozdziału 19, tej drugiej części Księgi Wyjścia. I czuję, że muszę przeczytać kilka wersetów, które znajdują się w odnośnikach. Rozpocznę od Księgi Wyjścia 19, wersety 5 i 6a. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególnym moim skarbem pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia, tak, cała ziemia należy do Jahwe. Lecz na całej ziemi jest tylko jedna własność, jego własny skarb. Wszystko należy do niego. On to wszystko stworzył. Lecz jest tylko jeden szczególny skarb. To przypomina mi o kupcu z 13 rozdziału Ewangelii Mateusza, który oddał wszystko i nabył całe pole, którym jest ziemia, po to, aby zdobyć na własność ten szczególny skarb ukryty na polu. Wiemy, że jest to tajemnica Królestwa Niebios, a skarb ten ostatecznie w Królestwie Niebios odnosi się do Kościoła. A lud izraelski jest typem, zapowiedzią tego Kościoła. Oni są również szczególnym skarbem, wyjątkowym skarbem dla Boga. Możecie posiadać mnóstwo rzeczy, mnóstwo posiadłości, lecz mieszkacie tylko w tej najlepszej, w najlepszym domu. On jest waszym szczególnym skarbem, waszą własnością. Mieszkacie w nim, mimo iż posiadacie wiele innych rzeczy. Taki właśnie jest Bóg. Werset 19:6. Lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i narodem świętym. Skarb ten przedstawiony jest jako królestwo kapłanów i lud święty, naród święty. Bracia i siostry, warto pomodlić się tym wersetem. O Panie, skarb na własność. O Panie, królestwo kapłanów. O Panie, naród święty. My jesteśmy tym dla Ciebie, Panie. Musicie modlić się tym wciąż na nowo. Przeczytam teraz pierwszy list Piotra, wersety 2, 5 i 2, 9. Bez tych dwóch wersetów nie można byłoby mówić o kapłaństwie. Wy również, jako żywe kamienie, budujecie się jako duchowy dom, w święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary miłe Bogu przez Jezusa Chrystusa. Werset 9. Wy zaś jesteście rasą wybraną, królestwem, królewskim kapłaństwem. W wersecie 5 mamy święte kapłaństwo, a w wersecie 9 królewskie kapłaństwo. Naród święty. Piotr niemalże cytuje z Księgi Wyjścia. Ludem na własność nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swego cudownego światła. Przeczytajmy teraz wersety z 1 i 5 rozdziału Księgi Objawienia, 1:6. I uczynił nas królestwem, kapłanami dla swojego Boga i Ojca, Jemu chwała i moc, na wieki wieków. Amen. Werset 5:10. I uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi. Tak jak Izrael, my już zostaliśmy uczynieni królestwem kapłanów dla Boga i Ojca, Pana naszego. Nie jest to kwestia wyboru ani opcji. Dzięki Chrystusowemu odkupieniu przez przelaną krew On wyzwolił nas z naszych grzechów. I to wszystko, to całe wspaniałe dzieło Jego odkupienia jest po to, aby uczynić nas królestwem kapłanów dla Boga. Przejdźmy do konspektu. Mowa tu o Królestwie Kapłanów i mówię wam, ten konspekt dzisiaj jest pełen treści, a kwestia kapłaństwa jest bardzo obszerna i nie zamierzam być zwięzły, lecz przedstawię to w wyczerpujący sposób. To wspaniały temat. Nawet przyniosłem ze sobą dwie książki. Jedna wydana w 1961 roku w Tajpej, zatytułowana Kapłaństwo i Boża Budowla. Druga, zatytułowana Kapłaństwo. Jest to zbiór poselstw, który Brat Lee wydał w 1966 roku. Brat Lee mówił na temat kapłaństwa również w innych książkach, lecz powiem tak, śmiało polecam te dwie książki jako przystawki. Spróbujcie zagłębić się w nie, zanim znowu tu przyjedziecie za 6 miesięcy. Kim jest kapłan? To bardzo ważne, abym dzisiaj zburzył nasz naturalny pogląd na temat tego, kim jest kapłan, i wyprał nasze umysły w boskim poglądzie. Czy jesteście na to gotowi? To bardzo ważne, ponieważ mimo iż jesteśmy w pańskim odzyskiwaniu, to stare poglądy mogą niepostrzeżenie powracać. Kim jest kapłan? Mój słownik podpowiada mi, że był to ktoś, kto służył Bogu zawodowo. Całkiem niezła definicja. Zależy, jak do niej podejdziemy. Następna. Jest to osoba uprawniona do wykonywania obrządków i ceremonii. Zatem, kiedy będziesz umierał, zadzwoń po kapłana. To jest kapłan według tej definicji. Z pewnością jest ona niewystarczająca. Trzecia definicja mówi, że to osoba potocznie nazywana duchownym, księdzem, człowiekiem kleru. Ta również jest niewystarczająca. Pytanie na dzisiaj. Wszyscy musimy ujrzeć, kim jest prawdziwy i autentyczny kapłan w świetle o Bożego objawienia. Mówiąc prosto, i to prawda, to osoba służąca Bogu. Ale co to znaczy służyć Bogu? Dzisiaj ujrzymy, co to znaczy. Powiem tylko tyle. Kapłaństwo jest wiodącą posługą w Bożej ekonomii. To jest panowanie królów i proroków w Starym i Nowym Testamencie, lecz nie mogą te dwie posługi równać się z kapłaństwem. Ona jest najwyższą posługą. Z tych trzech posług, które wymieniłem w pańskiej ekonomii, to kapłaństwo jest wiodącą posługą. Właściwie posługa kapłańska wnosi królów i proroków w funkcję. Innymi słowy, posługa królowania i proroctwa zależy od kapłaństwa. Czy rozumiecie? Tyle powiem na wstępie. Przejdźmy teraz do konspektu. Będziecie mi królestwem kapłanów. Ten werset już czytaliśmy. Będziecie mi królestwem kapłanów. Amen. Oto co powiedział Bóg. Wy, ludzie Izraelu, będziecie mi królestwem kapłanów. Cóż za przywilej. Śpiewaliśmy tę pieśń. Cóż za błogosławieństwo, że jesteśmy kapłanami Boga. Punkt A. Bóg wybrał naród Izraelitów, by stał się królestwem kapłanów. Bóg nie szuka tylko zbawionych i wyzwolonych ludzi. On szuka kapłanów. On chce kapłanów. I chce mieć królestwo kapłanów. Bóg posiada królestwo. Lecz kim są ci poddani w tym królestwie? Każdy poddany w tym królestwie jest kapłanem. Nigdzie na tej ziemi nie znajdziecie takiego narodu jak ten. Ponieważ każdy w tym królestwie służy królowi jako kapłan, on chciał, aby cały naród składał się z kapłanów i zbawienie miało na celu uzyskać królestwo kapłanów. Dlaczego Bóg was zbawił? Dlaczego Pan Jezus umarł za was? Dlaczego zostaliście odkupieni? Wszystko dlatego, abyście mogli stać się częścią tego kapłaństwa, by służyć Jemu. Punkt 1. Pan wyprowadził dzieci Izraela z Egiptu, by uczynić je królestwem kapłanów, królestwem, w którym każdy jest kapłanem służącym Bogu. Pozwólcie, że to podkreślę. Każdy jest kapłanem. Pozwólcie, że was spytam. Chcę się upewnić, że zrozumieliście. Jeśli jesteś kapłanem, to teraz podnieś rękę. Dobrze, dziękuję. To nie jest nawet pytanie. Zostałeś zbawiony i odkupiony, aby być kapłanem. Stałeś odrodzony, aby być kapłanem. Twoim pierworództwem jest być kapłanem. Kimś, kto służy Bogu, oznacza to, że każdy z nas służy Bogu zawodowo, jeśli mogę tak powiedzieć. Czy wiecie, co jest waszym prawdziwym zawodem? To nie praca w Google na stanowisku analityka. To jest podróbka pracy. Praca matki wychowującej dzieci jest szlachetna i nie nazwałbym jej podróbką, to byłoby zbyt mocne. Ale pamiętajcie, siostry, waszym prawdziwym zajęciem, prawdziwym zawodem, prawdziwym powołaniem, waszą prawdziwą pracą jest być kapłanem. Wszyscy jesteśmy kapłanami. Punkt A. Naród ten miał się różnić od innych narodów na ziemi, gdyż wszyscy na ziemi po prostu nie ma takiego narodu jak ten. Otrzymałem amerykańskie obywatelstwo już lata temu. Nawet się z tego cieszę. Nadal się z tego cieszę. Ale mówię wam, należę do innego narodu. Nie są nim Stany Zjednoczone. Należę do najbardziej szczególnego narodu. W tym narodzie każdy jest kapłanem i ja też nim jestem. Amen? Wszyscy należycie do tego narodu. Nie zapomnijcie o tym. Ci, którzy żyją tylko i wyłącznie dla Bożego interesu i służą Mu, są kapłanami. Punkt B. Każda osoba w tym narodzie miała jedno wyjątkowe zajęcie. Służbę Bogu. Pod koniec szkolenia pełnoetatowego w Anaheim szkoleni zaczynają się modlić: o Panie, czy powinienem służyć pełnoetatowo? Czy powinienem porzucić pracę, czy raczej zarabiać pieniądze? Właściwie to chcę zmienić to wyrażenie, robić pieniądze, ponieważ to daje wam swobodę, by iść i zarobić pieniądze. Dodajecie tylko na końcu słowo pełnoetatowe, by usprawiedliwić wasze zarabianie pieniędzy. Wiecie, co mam na myśli? Co wy na to, aby zmienić to wyrażenie na porzucać pracę i zatrzymywać pracę? Nie ma tutaj pieniądza, jest po prostu ziemska praca. Co wy na to? Bez względu na to, czy porzucisz, czy też zatrzymasz pracę, jesteś kapłanem Boga. To nasze jedyne w swoim rodzaju zajęcie. I nie musicie się o nie modlić. Punkt drugi. Kapłani czekają na Boga i za Nim podążają, a ich praca polega na służbie Bogu. Bracia i siostry, naszą pracą jest służyć Bogu w Nowej Jerozolimie. W 22 rozdziale w wieczności, w nowym niebie i ziemi, znajduje się tam najsłodszy werset. I Jego słudzy będą Mu służyli. Nawet w wieczności będziemy służyć Bogu. To nasza praca, nasze zajęcie na wieczność. O, chwała Panu! O, chwała Panu! Cały naród Izraela miał być narodem kapłanów służących Bogu. Każdy w tym królestwie miał służyć wyłącznie Jemu. Nie służcie czemukolwiek innemu. Jeśli tak czynicie, to służycie nie temu, co trzeba. Nie zostaliście do tego powołani, ani nie zostaliście tego zbawieni. Dlaczego tak robicie? Macie już pracę. Nie możecie się z niej zwolnić. I Bóg was nigdy też z niej nie zwolni. Służcie Bogu, moi bracia i siostry. Niech każdy w Pańskim odzyskiwaniu służy Bogu. Punkt B. To, co ukazuje Stary Testament, jest jedynie obrazem. W Nowym Testamencie mamy rzeczywistość. Punkt pierwszy. Boży zamysł wobec Kościoła polega na tym, by każdy był kapłanem. Jesteśmy królestwem kapłanów. Punkt drugi. Pan Jezus, kapłan. Ja nazwałbym go kapłanem wszystkich kapłanów. Wprowadził nas w kapłaństwo dzięki swojemu odkupieniu i teraz cały Kościół powinien być kapłaństwem. W Nowym Testamencie Pan teraz ma Kościół. Czym jest ten Kościół? Dzisiaj powinniśmy powiedzieć, że cały Kościół jest Bożym kapłaństwem. Oto Kościół. Kościół służy Bogu i niczemu innemu. To właśnie robimy w życiu Kościoła każdego dnia. Służymy Bogu. Oddajemy Mu cześć. I w rezultacie tego zaspokajamy Go. Na tym polega życie Kościoła. Życie Kościoła, które nie ma posługi lub z nędzną posługą, nie znajduje się na odpowiednim poziomie. W życiu Kościoła, które jest na odpowiednim poziomie, każdy święty pracowicie usługuje Jemu. Punkt trzeci. Wszyscy zbawieni ludzie są powołani do tego, by być kapłanami. Co się tyczy naszej osoby, jesteśmy synami Boga. Co zaś się tyczy naszego duchowego zajęcia, jesteśmy kapłanami Boga. Czwarty. Ponieważ jesteśmy kapłanami, przez cały dzień powinniśmy służyć Bogu w tym, czym się zajmujemy. Cokolwiek robimy, czy to wychowujemy swoje dzieci, czy idziemy do świeckiej pracy, właściwie to przez cały dzień służymy Bogu. Musimy to robić. Już wspomniałem, że potrzebujemy zmiany naszego poglądu odnośnie tego, czym jest służenie Bogu. W drugim punkcie rzymskim zaczniemy to widzieć. Drugi rzymski, aby zdać sobie sprawę z tego, kim jest kapłan, musimy widzieć odwieczny Boży plan. Teraz przez pryzmat odwiecznego Bożego planu ujrzymy, kim jest kapłan. Punkt A. Boży plan polega na wbudowaniu się w grono ludzi, żeby być ich życiem i żeby oni mogli być Jego wyrazem. Te słowa brzmią dla nas prosto i zwyczajnie, ale chcę, abyśmy wszyscy dzisiaj zastanowili się nad tym. Zacznijmy od rozważenia tego, czym jest kapłaństwo. Co jest Bożym zamiarem? Co On chce uzyskać zgodnie z objawieniem w Piśmie? On chce wbudować się w grono ludzi, żeby być ich życiem i żeby oni mogli być Jego wyrazem. Na tym polega kapłaństwo. Punkt B. Od początku do końca Biblii Bóg chce zyskać kapłaństwo. Wszystko, co chwalebne w Biblii, wiąże się z tym kapłaństwem. Muszę zagłębić się w ten punkt. Jak już ustaliliśmy, kapłan to ktoś, kto służy Bogu. Czy to oznacza służenie Bogu wedle słownikowego znaczenia, o którym mówiliśmy? Większość chrześcijan odpowiedziałaby, że służyć Bogu to robić coś dla Niego, pracować dla Niego. Dzisiaj chciałbym powiedzieć coś następującego. Powiedzieć, że kapłan służy Bogu, nie jest czymś błędnym, lecz stwierdzenie, że służyć Bogu to tylko robić coś dla Niego, jest czymś błędnym. Słyszeliście? To jest coś błędnego. W tej kwestii potrzebujemy odnowienia naszego umysłu. Bóg nigdy nie powołał nas, abyśmy tylko coś dla Niego robili, byśmy dla Niego pracowali. Jego zamiarem było od momentu stworzenia pierwszego człowieka Adama, aby umieścić go przed drzewem życia, aby ten człowiek najpierw otworzył się na Boga, aby przyszedł do Niego, wszedł w Jego obecność i napełnił się Bogiem, jedząc Go i pijąc, jak to ujrzeliśmy w poprzednim poselstwie, aż człowiek będzie nim w całości napełniony, przesycony, przesiąknięty, nawet zalany nim, aż Bóg go w pełni posiądzie, pochłonie, zdobędzie, posiądzie na własność i każda część jego trójczęściowej istoty stanie się jedno z Bogiem. Wówczas Bóg spontanicznie będzie mógł wypływać z człowieka. Człowieka będzie mógł go wyrażać, manifestować. I wszystko, co ten człowiek robi, cała aktywność, cała ta praca i funkcjonowanie nie będzie tylko pracą dla Boga, pochodzącą z Niego, lecz będzie przypływem, wynikiem, rezultatem tego, że jest on jedno z Bogiem, przez to, że będzie w Bożej obecności. Oto, czego pragnie Bóg. To jest prawdziwym usługiwaniem. I na podstawie tej definicji pozwólcie, że wam powiem, tak jak powiedział nam jasno brat Lee, że wszyscy ludzie, cały Boży lud, od patriarchów aż do Kościoła w obecnych czasach, był z zasady nazwany kapłanami, bez względu na to, czy mieli na sobie naklejkę mówiącą, że to kapłani, czy też urodzili się w kapłańskim plemieniu lub rodzinie. W rzeczywistości oni byli kapłanami. Adam był pierwszym kapłanem. On nawet nie miał ofiary, on nie składał ofiary przed upadkiem. On był kapłanem w zasadzie. Obrał Boga jako swoje wszystko. On żył po to, by napełniać się Bogiem. Adam był pierwszym kapłanem. Abel, Enoch, Noe. Ci wszyscy żyli w pewnym sensie w czasie przedkapłańskim. Lecz czym się oni zajmowali? Oni oddawali cześć Bogu i znaleźli się w Bożym planie zbawienia i odkupienia. Chodzili z Bogiem, żyli nieustannie w Bożej obecności i całe dzieło, które w wyniku tego nastąpiło, wszystko to, co z nich wypływało, jak na przykład to, że Noe zbudował arkę, nastąpiło na skutek kapłańskiego objawienia otrzymanego podczas przebywania z Bogiem. Abraham, Izaak, Jakub, ci patriarchowie byli powołani przez Boga jako rasa powołana, by żyć w Bożej obecności. Abraham nie wiedział, dokąd miał pójść, lecz z pewnością wiedział, że ma przebywać w Bożej obecności. Oni prowadzili życie w Bożej obecności. Byli kapłanami. Mojżesz przebywał 40 dni i 40 nocy na górze Synaj. To było prawdziwe święte świętych. Nawet zanim zbudowano to w przybytku, Mojżesz już tam był w Szekina, w chwale Jahwe. Był tam przesycany, napełniany. Bóg się po prostu w niego wtapiał. Był jedno z Bogiem do tego stopnia, że jak schodził z góry, to jego twarz jaśniała. Wyrażał i odbijał Boga. I Paweł z pewnością myślał o tym, kiedy pisał trzeci rozdział drugiego listu do Koryntian. Z odsłoniętym obliczem, oglądając i odbijając chwałę Pana. On był prawdziwym kapłanem. I to, co miał, pochodziło z Bożego objawienia, z czasu, jaki spędzał z Panem. Całe to dzieło, jakie Mojżesz wykonał, było dziełem kapłańskim. i cały lud izraelski, oni wszyscy byli kapłanami. W tamtych czasach nie było kapłanów. Każda rodzina, domostwo było częścią kapłaństwa. Każdy zabił baranka, każdy złożył w ofierze baranka. Wszyscy byli kapłanami, byli gronem ludzi. Później plemię Lewiego wraz z domem Araona z powodu porażki narodu izraelskiego stało się plemieniem kapłańskim, kapłańskim domostwem. Psalmiści w psalmach, przeczytajcie ponownie, oni byli starotestamentowymi świętymi, lecz żyli w Bożej obecności, pragnęli przebywać w domu Bożym, pragnęli oglądać piękno Boga, Jego oblicze. Chcieli radować się Bogiem, napełniać się Nim. Byli kapłanami. I wszyscy prorocy, wielu z nich było kapłanami. Izajasz, Jeremiasz, Ezekiel, Daniel, Zachariasz. Niektórzy z nich byli kapłanami z urodzenia, a niektórzy nie, lecz wszyscy oni byli prawdziwymi kapłanami. I nawet w Nowym Testamencie, kiedy urodził się Pan, widzimy Zachariasza i Annę, którzy modlili się jako kapłani. Następnie przejdźmy do apostołów w Nowym Testamencie. Oni byli kapłanami, lecz my, apostołowie, oddamy się modlitwie i posłudze słowa. Modlitwa oznacza to, że przebywali oni w Bożej obecności i usługiwali Bogu. Tych 120 spędziło 10 dni w miejscu najświętszym, w Bożej obecności. I ostatecznie apostoł Jan, będąc na wyspie Patmos, był prawdziwym kapłanem tam, w Bożej obecności, wygnany, wydalony na pustą skałę znajdującą się na morzu, jednak w miejscu najświętszym. To właśnie tam otrzymał objawienia. Od początku Biblii i aż do jej końca Bóg pragnął uzyskać kapłaństwo, naród kapłanów. Chwalebne rzeczy w Biblii wiążą się z kapłaństwem. Nie mam teraz czasu, przeczytajcie później 21 i 22 rozdział Księgi Objawienia. Punkt C. Człowiek został przeznaczony i stworzony do tego, by przyjąć Boga, napełnić się Nim, przypoić i przesycić, i by Bóg z niego wypływał. I w ten sposób człowiek może też stać się żywym wyrazem Boga. Tak brzmi krótko definicja kapłana. Czy wasze umysły stały choć trochę wyprane? Amen. Nie mówimy, że nie powinniśmy pracować dla Boga. To nie o tym mówimy. Lecz od pracy się to nie zaczyna. Najważniejszą rzeczą jest to, aby przebywać w Bożej obecności i aby On przesycił nas na tyle, abyśmy mogli Go wylewać i wyrażać. Punkt trzeci, rzymski. Kapłan nieustannie służy Bogu, dlatego jest szczególną osobą. Mamy punkty od A do M i naprawdę nie mam czasu, aby je rozwinąć. Po prostu przeczytam je i dodam kilka słów, jeśli czas pozwoli. Zapamiętajcie je. Kapłan jest kimś, kto służy Bogu, radując się Bogiem w Chrystusie. W liście do Rzymian 1:9 Paweł mówi, służę Bogu w moim duchu, w Ewangelii Jego Syna. Paweł uważa ogłoszenie Jego Ewangelii za służbę. Co jednak oznacza słowo służba w języku greckim? Oznacza, że służymy oddając cześć, wielbiąc. Uwielbiać Boga to radować się Nim, to mieć udział w Nim. To jeść i pić z Boga, oto prawdziwe uwielbienie. Myślisz, że Bóg chce, abyś coś dla Niego zrobił, by Go uwielbić? On ma wszystko. On może zrobić wszystko. On chce kogoś, kogo będzie mógł przesycić i napełnić. I ostatecznie będzie chciał, by ten ktoś coś dla Niego uczynił. Tak właśnie robił Paweł i postępował tak w swoim duchu. Służę Bogu w moim duchu. To oznacza, że służę Bogu w miejscu najświętszym. Kapłan jest kimś, kto służy Bogu przez Chrystusa. Rzeczywistość ofiar. Nie mamy czasu. Księga Kapłańska, rozdziały od 1 do 7, wszystkie te ofiary, wszystkie ofiary mniejsze. Pięć głównych ofiar. Ofiara całopalenia, ofiara z pokarmów, ofiara pokoju, ofiara za grzech, ofiara za wykroczenie i część ofiar potrząsania i ofiar podnoszenia. Kapłani służą Bogu jako rzeczywistość tych ofiar. Musicie przeczytać książkę. To znaczy, kapłan posługuje się Chrystusem jako ofiarami, by złożyć je Bogu. Punkt C. Prawdziwy kapłan Boga służy Mu wraz z Chrystusem, przez Niego i dzięki Niemu. Jak już mówiłem, te ręce są pełne Chrystusa, pełne ofiar, pełne kadzidła. Jest innego rodzaju ołtarz. To kadzidło to Chrystus. A ołtarz odnosi się do naszych modlitw, lecz kadzidłem jest Chrystus. Kapłan zajmuje się tylko Chrystusem. Chrystusem. Prawdziwą służbą kapłana jest składanie ofiar z Chrystusa. Punkt D. Kapłan jest kimś, kto raduje się Chrystusem. Nie trzeba dodawać, że jeśli nie raduje się Chrystusem, to jakiego Chrystusa złożysz w ofierze? Twoje ręce będą puste. Nie masz nic. Możecie się pocić i robić wiele dla Boga. Możecie być gorliwi, lecz wasze ręce będą puste. Bóg nie jest głodny tylko waszej pracy. Bóg jest głodny Chrystusa od was. Kapłan jest kimś, kto służy dzięki Chrystusowi. Chrystus jest jego pokarmem, odzieniem i mieszkaniem. Nie mamy czasu, bracia i siostry. Mówię wam, tym pokarmem jest Chrystus. Kapłan je niektóre z tych ofiar, które składa Bogu. On je je, ofiara pokoju, którą jest prawe udo, prawa część klatki piersiowej. To Chrystus, nasza siła, Chrystus, nasza miłość. Kapłan je te ofiary. Jego odzieniem jest Chrystus, jego szata, efod, napierśnik, korona. Wszystko, co na sobie nosi, wszystkie te bogate aspekty Chrystusa wyrażają się przez Niego i Jego życie. Jest on po prostu przeobleczony w Chrystusa. I wiecie, gdzie On żyje? On żyje w przybytku, którym jest Chrystus. Wszystko, co wiąże się z wnętrzem i z tym, co na zewnątrz, to wszystko to Chrystus. Tak wygląda kapłańskie życie. Tak wygląda osoba kapłana. Punkt F. Kapłan jest kimś, kto ma styczność z Bogiem w zespoleniu z Nim. Czym jest zespolenie z Bogiem? To przybytek. Przybytek to po prostu zespolenie Boga z człowiekiem. I kapłan ma styczność z Bogiem właśnie w tym zespoleniu, a nie na zewnątrz Niego. Punkt G. Kapłan jest kimś, kto całkowicie i dogłębnie zespolony jest z Bogiem. Wchodząc do przybytku, wszystko, co zobaczycie, to dym. Dym. Na dziedzińcu zewnętrznym jest wiele dymu pochodzące z tego miedzianego ołtarza, ołtarza na ofiarę całopalenia. Następnie, gdy wejdziecie do miejsca świętego, tam znajdują się płonące lampy i płonące kadzidło. Jest jeszcze więcej dymu. Ta atmosfera, ta woń, ten zapach, ten aromat, wszystko tam. Wiecie, czym jest ta atmosfera, ten dym i ten aromat? To wszystko to Chrystus. Drodzy bracia i siostry, wszyscy musimy zostać uwędzeni. Jak łosoś, wędzony łosoś, jak plasterki wędzonego mięsa. Czasem, gdy przebywam w hotelu, nie cierpię, gdy dostanę nie ten pokój, który zamawiałem, lub gdy dostanę pokój z niewłaściwą naklejką. Jest napisane, nie palić. Lecz gdy wchodzę do niego w nocy, dym się unosi. Jest późno, nie jestem w stanie wstać w nocy, a rano śmierdzę jak ten dym. I czasami muszę przepraszać świętych, mówiąc, przepraszam, ja nie paliłem, to ten pokój. Zapach papierosa jest bardzo mocny. Drodzy święci, czy wiecie, na czym polega życie chrześcijańskie? Co to znaczy wejść w swojego ducha? To znaczy wejść do pokoju, w którym się pali. Wejść w dym z grilla. Bracia i siostry, dajemy się uwędzić. Zespólmy się z Bogiem. Gdziekolwiek pójdziesz, będziesz pachniał jak ten dym. Punkt H. Kapłan jest kimś, kto staje się częścią Bożego mieszkania, Bożego domu. Przebywając w tym mieszkaniu i będąc uwędzonym, stajecie się częścią tego mieszkania. Pierwszy list Piotra, rozdział 2, mówi, że jako żywe kamienie budujemy się w kapłaństwo święte, w duchowy dom. Te dwa wyrażenia są ze sobą równoznacznie zestawione. Duchowy dom jest kapłaństwem świętym i vice versa. To, że budujemy się w kapłaństwo, znaczy, że jesteśmy częścią Bożego mieszkania. Punkt I. Kapłan jest kimś, kto niesie świadectwo Boga. Kim stają się kapłani? Oni stają się świadectwem. Oni nie podtrzymują świadectwa na swoich ramionach, jak to robiono w Starym Testamencie. Właściwie oni sami zespalają się z arką. Stają się częścią arki, a arka staje się częścią ich. Oni są świadectwem. Nie tylko niosą je, lecz są świadectwem Boga. Punkt J. Kapłan jest kimś, kto usługuje Chrystusem innym. Tym właśnie się zajmują. Usługują Chrystusem innym. To właśnie czyni kapłan. Punkt K. Kapłan jest kimś, kto wnosi człowieka w społeczność z Bogiem i Boga w społeczność z człowiekiem. Ponownie, nie mamy czasu. Po prostu powiedzcie amen. Zrozumieliście. Ta kwestia jest wielka. Wnosimy człowieka w Boga i Boga w człowieka. Taki jest prawdziwy kapłan. Kapłan to nie ktoś, kto lata w kółko i robi to czy tamto. Jego specjalnością jest wnoszenie człowieka w społeczność z Bogiem. To jest pomoc, jaką wyświadczamy ludziom. Wnosimy ich w ich ducha, wnosimy w bezpośrednią styczność z Bogiem i stamtąd wychodzimy i przynosimy im Boga. Ujrzymy to za chwilę. Są to dwa porządki związane z kapłaństwem. Kapłan jest kimś, kto buduje mieszkanie Boga. Chrystus w świetle proroctwa w księdze Zachariasza jest odroślą, jest kapłanem, który buduje świątynię Jahwe. Skoro Chrystus jest kapłanem, który buduje świątynię, to dzisiaj kapłaństwem są ci, którzy budują Boże mieszkanie. Dlatego też, aby zbudować Kościół, potrzebujemy kapłaństwa. Bez silnego i zwycięskiego kapłaństwa w kościołach miejscowych Kościół nie zostanie zbudowany. Punkt M. Kapłan jest kimś, kto trudzi się jako kapłan Bożej Ewangelii. Brat Lee poświęci tej kwestii dużo czasu w swoich poselstwach pod koniec swojego życia. Opiera się ona na 15 i 16 rozdziale listu do Rzymian. Jest on kimś, kto trudzi się jako kapłan Bożej Ewangelii. Punkt rzymski 4. Być kapłanem to nie przede wszystkim czyni coś dla Pana, ale być zawładniętym przez Niego. Już o tym mówiliśmy. Punkt A. Główna funkcja, jaką pełni kapłan, to nie praca, ale spędzanie czasu w obecności Pana, dopóki nie stanie się on jedno z Panem w duchu. Bracia i siostry, moim wielkie brzemię, abyśmy w Pańskim odzyskiwaniu spędzali więcej czasu w Pańskiej obecności. Ponownie proszę, nie poświęcajcie na poranne ożywienie tylko kilku minut. I nie mówcie, że tyle wystarczy. Jest we mnie wielkie brzemię, aby Pańskie odzyskiwanie posunęło się naprzód w tym, ile czasu poświęcamy. Nie powinniśmy zaledwie poświęcać jakiejś ilości czasu. Powinniśmy poświęcić naszą istotę, całe nasze życie w obecności Pana, aż staniemy się jedno z Nim, aż On nas uwędzi i przesyci sobą. Nie da się zastąpić tego czasu czymś innym. I mam nadzieję, że kiedy wejdziemy w Jego obecność, to nie pozostaniemy tam tylko na chwilę, że nie będziemy tylko na powierzchni, ale wejdziemy głęboko, zanurzymy się w arkę. O bracia i siostry, tego dzisiaj potrzebuje Pańskie odzyskiwanie. Punkt B. Pan chce, byśmy otworzyli się na Niego i pozwolili Mu w nas wejść i nas napełnić, przypoić i być z nami jedno. Wówczas On uczyni coś przez nas, a cokolwiek On uczyni, z Niego wypłynie. Nie chodzi o to, że teraz powiemy, że czegoś dla Niego nie zrobimy. Chcemy, aby On uczynił coś przez nas, dzięki temu, że nas napełni i wypłynie z nas. Punkt C. Bóg pragnie kapłaństwa, czyli zbiorowego człowieka, który jest nim przepojony i przesycony. Pamiętajcie, na tym polega kapłaństwo. W Nowym Testamencie kapłaństwo ma przynajmniej dwa znaczenia. Jedno znajduje się w 7 rozdziale listu do Hebrajczyków i odnosi się do urzędu, jaki sprawuje kapłan, a drugie znajduje się w 1 liście Piotra, wersetach 2:5 i 2:9 i odnosi się do ciała, zgromadzenia kapłanów, kapłaństwa. Jest to coś zbiorowego. Każdy kościół miejscowy powinien być zbiorowym kapłaństwem w swojej miejscowości. Punkt pierwszy. Jeśli będziemy przepojeni i przesyceni chwałą Pana, będziemy z Nim jedno, a w Nim jedno ze sobą nawzajem. Czasem pytamy się, jak możemy być jedno ze sobą nawzajem, jeśli naprawdę będziemy przepojeni i przesyceni tą samą chwałą, będziemy nosili ten sam obraz, będziemy napełnieni tym samym, tą samą osobą, będziemy jedno z Nim i ze sobą nawzajem. Mogę się założyć, że jeśli w kościele miejscowym są jakieś problemy, panuje niezgoda, podział, to brakuje tam braci, którzy spędzają czas w Pańskiej obecności. Bo jeśli tacy by byli, to byłoby tam wiele światła i miałoby miejsce rozprawianie. Rozprawianie się, zakończenie, osądzenie. Widzicie? Te rzeczy zostałyby zakończone i nastąpiłoby napełnienie innym życiem, inną naturą. Punkt drugi. Jeśli zdamy sobie sprawę z pragnienia Boga, w pełni się na Niego otworzymy, a On zaleje nas sobą. Trzeci punkt. Z tego kapłaństwa wypływa wszelka chrześcijańska praca i służba. W Starym Testamencie kapłani toczyli bitwę. Pamiętacie? Podczas pierwszej bitwy, po tym jak weszli do pięknej ziemi, walczyli przy użyciu dziwnej broni. Była nią arka. I walczyli w dziwny sposób. Śpiewali. I wydawali okrzyki. Powracam do poselstwa Rona, w którym mówił o śpiewaniu i wielbieniu. W taki sposób oni walczyli. Bracia i siostry, naprawdę jesteśmy jedyną w swoim rodzaju armią. Walczymy, lecz w jaki sposób? Walczymy jako kapłani. W Księdze Liczb jest napisane, że jesteśmy policzeni, by być armią. Odnosi się to do służby wojskowej. Pańska armia dzisiaj jest armią kapłańską. Walczymy jako kapłani i tylko kapłani mogą walczyć. Musimy być kapłańscy we wszystkim. Musimy być kapłańskimi apostołami, kapłańskimi ewangelistami, kapłańskimi prorokami, kapłańskimi starszymi, kapłańskimi diakonami, kapłańskimi braćmi, kapłańskimi siostrami, kapłańskimi mężami, kapłańskimi żonami. Musimy być kapłańscy we wszystkim. Wszystko, co będziemy wówczas robić, będzie prawdziwą chrześcijańską pracą i służbą. Punkt rzymski 5. Ponieważ jesteśmy królestwem kapłanów, jesteśmy zarówno świętym, jak i królewskim kapłaństwem. Widzimy tutaj dwa porządki. A. Symbolem świętego kapłaństwa jest porządek Arona. Symbolem zaś królewskiego kapłaństwa porządek Melchisedeka. W innym miejscu bardziej to rozwiniemy. Punkt B. Porządek Arona jest świętym porządkiem. Być świętym to być oddzielonym od tego, co światowe, dla Boga. Dwa, święty porządek jest porządkiem oddzielonym od tego, co pospolite, do tego, co boskie i do użytku do Pana. Święci kapłani są oddzieleni do tego, by udawać się do Boga i reprezentować Boży lud. Jest to porządek Arona. Święty porządek. Drodzy święci, to oznacza, że aby być częścią kapłaństwa, musimy zostać uświęceni. Nie możemy być pospolici. Wymagane jest oddzielenie. Jeśli nie jesteśmy oddzieleni dla Jahwe, to nie możemy służyć Mu jako kapłani. Błagam was, bracia, składajcie wasze ciała jako żywą ofiarę, świętą. To jest naszą rozsądną służbą. Służenie Bogu jako kapłani wymaga od nas, abyśmy wpierw złożyli siebie i uświęcili się i oddzielili dla boskich spraw. Nasz problem polega na tym, że zbyt wiele czasu poświęcamy sprawom światowym, internet i temu podobne. Spędzamy tam zbyt wiele czasu i to czyni nas niezdolnymi do służenia. To wprowadza kompromis do naszej służby, ponieważ się zanieczyściliśmy. C. Porządek Melchizedeka jest królewskim porządkiem. Melchizedek był królem i królewskim kapłanem. Królewscy kapłani pochodzą od Boga i dbają o Boży lud. Tak samo jak Melchizedek pochodził od Boga i przyszedł Abrahamowi na spotkanie, by usłużyć mu chlebem i winem. Królewski kapłan według porządku Melchizedeka przyszedł do Abrahama po jego bitwie. I usłużył mu chlebem i winem. Bracia i siostry, innym problemem, który dotyczy nas wszystkich, jest to, że nie możemy służyć jako kapłani według królewskiego porządku, ponieważ spędzamy zbyt wiele czasu w nas samych. Może nie jest to coś światowego, może nie jest to coś pospolitego, lecz jest to coś, co zbyt bardzo angażuje moją osobę. Ja, co ze mną? Co z moimi interesami, moimi potrzebami? Gdzie są ci, których serce skierowane jest wyłącznie na Boży lud, na potrzeby innych, na baranki, na Bożych świętych, na młodych, na potrzebujących? Tylko tacy kapłani mogą być królewskimi kapłanami, którzy pochodzą od Boga i dbają o Boży lud i usługują Mu. Punkt D. Z jednej strony jesteśmy świętymi kapłanami, którzy udają się do Boga, reprezentując Boży lud. Z drugiej strony jesteśmy królewskimi kapłanami, którzy przychodzą od Boga do ludu, reprezentując Boga. Jest to ruch dwustronny, wielokierunkowy. Z jednej strony udajemy się do Boga, niosąc do Niego Boży lud na naszych piersiach. A z drugiej strony przychodzimy od Boga, reprezentując Go i przynosimy Go Jego ludowi. Punkt pierwszy. Święte kapłaństwo składa Bogu duchowe ofiary. Królewskie kapłaństwo zaś rozgłasza cnoty Boga. Bardzo podobają mi się te dwoiste aspekty. Pierwszy list Piotra 2:5 mówi o składaniu duchowych ofiar. Na tym polega święte kapłaństwo. Przynosimy ludzi do Boga. Nawet składamy ofiary Bogu w wielu aspektach Chrystusa. Punkt drugi. Święci kapłani składają Bogu ofiary, gdyż mają na względzie lud. Zapomniałem dodać, że królewskie kapłaństwo wychodzi i rozgłasza cnoty Boga. Jest to ogłoszenie Ewangelii. Jest to posługa słowem. Jest to dzieło pasienia w trosce o lud. Święci kapłani składają Bogu ofiary, gdyż mają na względzie lud, a królewscy kapłani ogłaszają ludowi Boże rzeczy. Na tym polega nasza praca. Udajemy się, a następnie przychodzimy. Na tym polega nasze chrześcijańskie życie. Udajemy się do Boga, przychodzimy do ludzi. Udajemy się do Boga i przychodzimy do ludzi. Udajemy się do Boga z Chrystusem i przychodzimy do ludzi z Chrystusem. Chodzimy w te dwie strony. Punkt rzymski 6. Budowanie Bożego domu wiąże się z kapłaństwem i od niego zależy. Bóg chce budowania, a ono wiąże się z kapłaństwem i zależy od niego. Właściwie budowanie nigdy nie nastąpi, jeżeli wcześniej nie zostanie odzyskane kapłaństwo. W Pańskim odzyskiwaniu nadal jesteśmy w procesie odzyskiwania kapłaństwa od 20 lat XIX wieku. Pan wzbudził braci plymuckich, braci brytyjskich na Wyspach Brytyjskich i Pan posłużył się nimi potężnie. Pośród wielu rzeczy, które oni odzyskali, jest też kapłaństwo. I oni obstawali mocno przy kwestii powszechnego kapłaństwa, tego, że każdy jest kapłanem. Oni zrozumieli to prawidłowo. I nawet do pewnego stopnia na początku praktykowali tę kwestię, lecz niedługo później ona znikła, osłabła, straciła na znaczeniu. Na jej miejsce pojawiły się prawdy, które stały się doktrynami, nauczaniem. I to nauczanie wprawiło ich w pychę i ostatecznie rzeczy te stały się dominującymi, a kapłaństwo zostało utracone. Tak, jesteśmy dla powszechnego kapłaństwa, lecz w jaki sposób praktykować to kapłaństwo? Drodzy bracia i siostry, praktykujemy kapłaństwo w sposób przedstawiony w konspekcie. Pańskie odzyskiwanie to odzyskiwanie prawdziwego kapłaństwa. Kościół za kościołem, miejscowość za miejscowością, bracia i siostry, każdy święty musi zostać odzyskany, aby wieść życie kapłana i funkcjonować jak kapłan. Bezpośrednie budowanie kościoła zależy od kapłaństwa. To bezpośrednie, nie bezpośrednie. Punkt A. Budowlą Boga, czyli Bożym mieszkaniem, jest kapłaństwo. Święte kapłaństwo jest duchowym domem. Kiedy kapłaństwo będzie odzyskane i wszyscy święci będą funkcjonować, to Kościół będzie budowany. B. Kapłaństwo podtrzymuje budowlę Kościoła. Jeśli nie ma kapłaństwa, niemożliwe jest się budowanie Kościoła. Kościół buduje się głównie dzięki kapłańskiej posłudze. Nie dzięki posłudze nauczania w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nie, żeby nauczanie było niepotrzebne, lecz dzięki kapłańskiej posłudze. Wszystkie kościoły miejscowe na ziemi muszą być pełne kapłanów. Silnym kościołem jest ten, w którym jest pełno kapłanów, pełno modlących się ludzi. Podczas moich wizyt w różnych miejscach zauważam, że w kościołach nie ma ćwiczenia, nie ma kapłańskiej funkcji. To nie fair. Lecz z drugiej strony, mówiąc ogólnie, zauważam, że brakuje silnego wigoru do modlitwy, do chwalenia, do funkcjonowania jako kapłani. Na stole Pańskim, na modlitewnym spotkaniu, nawet na spotkaniu poświęconemu na prorokowanie, które jest funkcją kapłańskich proroków, dostrzegam, że ten wybuch funkcjonowania trwa zaledwie 5, może 10 minut, a potem następuje długa przerwa ciszy. Dym uleciał, skończył się. Czułem jakiś dym, lecz po 10 minutach dym ten się kończy. Innymi słowy, za mało dymu, za mało siły ducha, za mało ćwiczenia, to znaczy, że jest za mało modlitwy. Bracia i siostry, z utęsknieniem wyczekuję, kiedy w kościołach święci będą w stanie przez godzinę funkcjonować na spotkaniu, bez przerwy. Nie na sposób przedstawienia, lecz gdzie wszyscy będą żyli jako kapłani, kiedy w życiu prywatnym, codziennym będą żyli w obecności Pana. Kapłani palą kadzidło, zgadza się, składają ofiary, zgadza się, przycinają knoty w lampach, zgadza się, spędzają czas w Pańskiej obecności. Mówi wam, ich duchy są wyćwiczone, silne i zwycięskie. I gdy przychodzą na spotkanie, gdy głoszą Ewangelię lub pasą innych, to mówię wam, z nich to wychodzi, wypływa ta siła, ta moc. O, Panie Jezu, odzyskaj kościoły, by były kapłańskimi kościołami. Punkt C. Budowanie kościoła zależy od tego, czy święci będą nieśli kapłaństwo przed Bogiem. D. Jeśli chętnie będziemy przychodzili do Boga, mieli z Nim społeczność, żyli przed Nim i pozwalali Mu przez nas płynąć, to będziemy radowali się bogactwami Chrystusa i wyrażali w pełni Jego chwałę. W ten sposób będziemy nieśli świadectwo Kościoła, a pośród nas będzie zachodziło budowanie Kościoła. Czy powiecie amen na tę potrzebę takiego odzyskiwania? Punkt rzymski 7. Pańskie odzyskiwanie to odzyskiwanie kapłaństwa. Pańskie odzyskiwanie to odzyskiwanie kapłaństwa. Punkt A. Pan potrzebuje dzisiaj grona wierzących, którzy wejdą do Jego obecności, a nawet w Niego samego, by na koniec stać się z Nim jedno. Bracia i siostry, chrześcijaństwo i lud Boży dzisiaj w większości utraciły kapłaństwo. Pozwólcie, że powtórzę. Odzyskiwanie życia Kościoła jest odzyskiwaniem tego prawdziwego kapłaństwa. Powtórzę, to nie tylko kwestia pracy czy też aktywności. Chrześcijaństwo ma tego w obfitości. Jest to raczej wyłącznie kwestia prowadzenia prawdziwego życia kapłaństwa. Musimy powrócić w Pańskim odzyskiwaniu, w Bożej ekonomii. Musimy powrócić do prawdziwego kapłaństwa, to znaczy do naszej społeczności z Panem. Jak już mówiłem, ta część Księgi Wyjścia służy temu, by wnieść nas w Bożą obecność i w Bożą mądrość. Uczynić nas prawdziwymi kapłanami, królestwem kapłanów. Bracia i siostry, Pańskie odzyskiwanie nie jest ruchem. Lecz jest kapłaństwem. Punkt B. Gdy Pan uzyska takie kapłaństwo, królestwo kapłanów, swobodnie wypłynie i przeprowadzi swoją wolę w celu wypełnienia odwiecznego zamysłu. Amen. Każdy, kto jest kapłanem Boga, niech podniesie ponownie swoją rękę. Dobrze, dziękuję. Gdyby to było możliwe, to użyłbym mojego iPhone'a i zrobił wam zdjęcie, a następnie przesłał je Panu, jeżeli to jest w jakiś sposób możliwe, i wskazał, mówiąc, widzisz, ten podniósł rękę, on jest kapłanem. Bracia i siostry, jesteśmy prawdziwymi kapłanami. Nie musimy przechodzić na kler. Nie musicie teraz iść do seminarium, nie potrzebujecie licencji. Zostaliście odkupieni i odrodzeni. Jesteście kapłanami Boga. Jesteśmy nowotestamentowymi kapłanami Ewangelii. Niech Pan odzyska dziś prawdziwe i zwycięskie kapłaństwo w swoim odzyskiwaniu. Niech wszystkie kościoły miejscowe staną się zgromadzeniem kapłanów. I niech przez to kapłaństwo uzyska mieszkanie na ziemi. Właściwie to mamy hymn i chcemy, abyście go teraz zaśpiewali. Potem pewni bracia, współpracownicy podzielą się. Jest to hymn numer 13.1. Jest to pieśń kapłanów. Powinniśmy zaśpiewajmy go na stojące. W święte świętych wejdź. tam, gdzie łaski tron, by strumień łaski mógł biec. Świętym świętych żyj, Pana widząc twarz, wnet zalśnij oblicze me. W ducha swego wejdź, w nim kadzidło spal.
All right, please.